Między небом а землёй.
Tuż po godzinie 12 kłania się Państwu Łukasz Kaźmierczak. To nasze pierwsze po Bożym Narodzeniu spotkanie między niebem a ziemią. Ale zgodnie z niepisaną tradycją programu przedłużamy w nim tematykę świąteczną. Zajrzymy dziś m.in. na Lednicę, gdzie wierni spotykają się w grudniu po to, żeby jednocześnie dzielić się opłatkiem i modlić przy grobie ojca Jana Góry. Przywołamy także jedną z najbardziej znanych postaci z baśni Hansa Christiana Andersena. Ale tym razem cała historia zakończy się happy endem. Przez cały program będziemy także oczywiście grali dla Państwa kolędy i pastorałki. A obowiązkowo zaczynamy od kolędowej klasyki. Grudzień to dla wspólnoty lednickiej czas, który od kilku lat łączy się nie tylko z Bożym Narodzeniem. To również kolejna rocznica śmierci ojca Jana Góry, charyzmatycznego dominikanina, twórcy spotkań młodych na polach lednickich. Założyciel Szkoły Wiary na Lednicy odszedł od nas nagle 21 grudnia 2015 roku. W czwartą rocznicę jego śmierci na Lednicy pojawiły się znów setki osób, które modliły się i wspominały ojca Jana Górę. Rozmawiał z nimi Rafał Muniak.
Aż nie chcę wierzyć się, prawda, że to już 4 lata, no ale tak jest.
Mówi dominikanin ojciec Wojciech Prus.
Natomiast dzisiaj to, co mnie bardzo porusza, tutaj się w tym momencie zbieramy, to ilość małych dzieci. Na oko patrząc, to z tych wszystkich 4 razów, kiedy się tu spotykamy, jest największa ilość małych dzieci, więc być może to jest bardzo dla nas ważny znak, że Lednica jest i będzie.
Rozwojowa.
Jest rozwojowa, bo te dzieci za chwilę będą studentami i one poniosą Lednicę w przyszłość, a w końcu to było marzeniem ojca Jana.
Agnieszka Krostowska, słynny pająk, jak mówił ojciec Góra. Dzisiaj 4. rocznica, od kiedy ojca Jana nie ma z nami. Właśnie brakuje go?
Bardzo. Bardzo, cały czas. Minęły 4 lata, ale w pamięci wielu z nas jest on ciągle obecny. W mojej tak samo, jakby był żywy. Dzisiaj zostały nam jego słowa i bardzo dużo myśli, które pozostawił po sobie. I obrazów, i przemyśleń, i modlitw. Dlatego możemy powiedzieć, że ojciec Jan z nami w pewnym sensie jest nadal, ale fizycznie oczywiście brak go bardzo.
Ty go znałaś jak mało kto. Co ojciec Jan by robił, gdyby żył? Co by robił o tej porze?
Pewnie by jadł i przygotowywał się do Eucharystii. Myślę sobie, że gdyby tutaj był teraz dzisiaj z nami, to stałby w wejściu, tak jak dzisiejsi duszpasterze, i witał wszystkich, i cieszył się, i dopytywał, co u nich, jak ich życie, czy wszystko w porządku, i byłby szczęśliwy, że po raz kolejny może z tak dużą rzeszą ludzi po prostu odprawiać Eucharystię i spotkać się przy Chrystusie.
Mamy światełko, które przyjechało z Rora dzisiejszego poranka, zapalone od świecy radni przez ojca Wojciecha. Agnieszkę poprosiłem, żeby to światełko zabrała z nami. Pójdziemy na grób ojca Jana. Także jest z nami oczywiście ksiądz prymas, którego bardzo serdecznie witamy. Cieszymy się obecnością gospodarza tego miejsca. Także brawa dla gospodarza.
Księże prymasie, jakie znaczenie ma to spotkanie opłatkowe w końcu też tutaj na Lednicy?
Zawsze jest w rocznicę śmierci ojca Jana i szczególnie tak jak w czasach, kiedy był tu razem między nami, uczył nas, że to spotkanie opłatkowe jest swoistego rodzaju spotkaniem podziękowania, wdzięczności dla tych, którzy wspierają też dzieło lednickie. Bardzo wielu przychodzi takich, zwłaszcza starszych osób, także tutaj z okolicy, którzy są po prostu blisko tego wydarzenia i myślę, że chcemy, wspominając dzisiaj w 4. rocznicę śmierci jeszcze raz ojca Jana, modląc się za niego, chcemy właśnie po raz kolejny razem z nim dziękować tym wszystkim, którzy są na Lednicy, którzy wspierają Lednicę, którzy także swoją pracą, swoją ofiarą, swoją obecnością to dzieło po prostu tworzą.
Bardzo lubię to miejsce, lubię przyjeżdżać do każdego miejsca, w którym mogę spotkać się z Panem Bogiem i wspominać Ojca Górę i wspominać to wszystko, co ojciec Góra zrobił tutaj, jak poruszył całą Polskę. Zwrócił uwagę na to, że w tym miejscu właśnie jest był chrzest Polski. Dzięki ojcu cała Polska się dowiedziała o tym, że trzeba wracać do korzeni. Co roku tyle młodzieży przyjeżdża.
No to jest nasza rodzina. My tutaj jako wspólnota lednicka przyjeżdżamy podzielić się ze sobą opłatkiem i być ze sobą w ten szczególny czas, jakim jest Boże Narodzenie.
Wspólnota lednicka to coś szczególnego?
Tak, no jak mówię, większa rodzina, taka wielopokoleniowa rodzina złożona z ludzi, z którymi nie jesteśmy spokrewnieni, a bardzo wiele nas łączy.
Nie ma ojca Jana z nami tutaj, ale są te wartości, które on nam pokazywał.
Mówi Andrzej Rankę ze wspólnoty lednickiej.
Jest ta droga do Chrystusa, którą on szedł i do której on nas zapraszał. Są te więzi, które zostały skonstruowane, są pomysły, jest inspiracja. Wobec tego po ludzku jego bardzo brakuje. Ale myślę, że jesteśmy w stanie nieść to, co było dla niego istotne. I to widać w wielu wymiarach, że ruch lednicki funkcjonuje, działa, rozwija się. Spotkania są podejmowane poprzez coraz to nowych ojców, którzy funkcjonują tutaj już zupełnie inaczej od momentu, kiedy został tutaj ustanowiony klasztor. Jakby nowy wkład, który związany jest z dziełem, którego fundamentem był ojciec Jan.
Czyli ten fundament jeszcze się umacnia.
Się umacnia właśnie na tym poziomie chociażby dominikańskości, czyli skonsolidowania dzieła opartego o świeckich z tym pniem jakby instytucjonalnym zakonu. I to myślę, że jest bardzo istotne, że jest bardzo ważne, że prowadzenie tak, przez ojców, którzy są oddani temu miejscu i którzy się go coraz lepiej uczą. Pozwala nam patrzeć ze sporą nadzieją na to, co będzie się działo za chwilę, co będzie działo się w przyszłości.
Czego życzycie sobie dzisiaj na lednicy?
Myślę, że w dzisiejszych czasach warto życzyć sobie wytrwałości i odwagi, dlatego że z różnych stron przychodzą tak różne opinie, punkty widzenia, że ważne, żeby znaleźć ten właściwy punkt widzenia, to właściwe oparcie i wytrwale dążyć do swojego wytyczonego celu, otaczać się dobrymi, życzliwymi ludźmi i z odwagą patrzeć do przodu. I miłości oczywiście, bo tego nigdy nie za wiele.
Jakie znaczenie ma ten opłatek dzisiejszy właśnie tutaj dla wspólnoty?
Najważniejsze w tym opłatku jest to, żeby dzisiaj na chwilę się zatrzymać i zobaczyć też siebie nawzajem. Po całym roku wyznaczania sobie celów, zadań, po całej masie prac i różnych wypowiedzianych słów, żeby zatrzymać się, zobaczyć, przyjrzeć się sobie nawzajem, ucieszyć się sobą i życzyć sobie po prostu wszystkiego dobrego i siły na kolejny rok, bo przed nami oczywiście jak zwykle dużo pracy, przygotowanie spotkania 6 czerwca, kolejnego spotkania lednickiego i bardzo, bardzo dużo innych wydarzeń, na które już dzisiaj zapraszamy, na przykład 8 lutego będziemy tutaj w tym miejscu świętowali kolejne urodziny ojca Jana Góry, ale też setne urodziny świętego Jana Pawła II. To przed nami już za 2 miesiące, tak więc będziemy sobie też życzyli siły.
Na śniadaniu ratnim każdy dostawał cytat z ojca Jana. Ja dostałem słowo, nie chcę, żebyście byli moją imitacją, macie być sobą. No i mi się wydaje, że to jest też radość ojca Jana, że wszyscy tutaj wzrastają, że wspólnota pięknieje i Lednica się rozwija. Także brakuje i nie brakuje równocześnie, bo my jesteśmy. Jest obok, pochowany, to jest jego ciało, a my wierzymy, że jest też z nami cały czas duchowo, tak jak wyznajemy wiarę w obcowanie świętych.
Dzisiaj też dzielicie się opłatkiem, widzimy zestawione stoły na lednicy.
Dzielimy się sobą tym, co mamy najlepszego. Jak mówimy sobie, że wszystkiego najlepszego sobie życzymy, to tak jakbyśmy siebie błogosławili, a błogosławić to z jednej strony życzyć, żeby Pan był z Tobą, ale równocześnie to rozpoznawać, że Pan jest z Tobą. To jak mówili nam kiedyś nasi wykładowcy w Krakowie na studiach, że gdyby Pan Bóg nas nie podtrzymywał w istnieniu, to by nas nie było. To, że ja jestem, to jest dowód na istnienie Boga, że On mnie podtrzymuje. Ja jestem dzięki Niemu i my mówiąc sobie słowo życzenia, błogosławieństwa, pomagamy rozpoznać właśnie to, że ja jestem, bo On jest. Ja jestem z Niego.
Czego ojciec Wojciech Prus chciałby życzyć na tej Wigilii zgromadzonym tutaj? I słuchaczom Radia Poznań.
Żebyśmy z odwagą patrzyli w przyszłość. Tak jak mówił to Jan Paweł II w drugim przemówieniu dla Lednicy, podnieście głowy i zobaczcie cel waszej drogi, a celem jest dom Ojca, gdzie na nas czeka i ojciec Jan Góra, i ojciec Jan Paweł II.
Jestem pewien, że każdy z nas przynajmniej raz w życiu czytał, a przynajmniej słyszał o dziewczynce z zapałkami Hansa Christiana Andersena. Ta smutna opowieść ma też jednak swoje lepsze zakończenie. Od wielu lat dopisują jej mieszkańcy i władze Czarnkowa. W okresie Świąt Bożego Narodzenia na ulice tego miasta wychodzą współczesne dziewczynki z zapałkami, a towarzyszył im z mikrofonem Przemysław Stochaj.
Trzeba kupić zapałki?
Mogę kupić jak najbardziej.
Mam naszego Tomka z klasy.
Dobrze, proszę
bardzo. W szpitalu teraz jest. Dziękuję.
To życzę mu zdrowia.
Jan Pertek, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie.
No to już chyba taka tradycja w Czarnkowie, że przed Bożym Narodzeniem dziewczynki z zapałkami faktycznie wychodzą na ulicę i sprzedają te zapałki.
dokładnie 21 lat. Tyle, ile żyje Miejskie Centrum Kultury jako połączona instytucja łącząca jednostki kultury w mieście. Wpadliśmy na pomysł, aby ocieplić atmosferę i tego miasta i tworzyć coś, co jest potrzebne wszystkim. Tym, którzy zbierają, tym, którzy dają, którzy może potrzebują, żeby się na chwilę zatrzymać.
Jak to wygląda w praktyce?
W praktyce to wygląda tak, że mamy umówionych kilka szkół, które już na jakiś czas wcześniej określają, ile będzie tych dziewczynek i staramy się rzeczywiście utrzymywać. Skoro Andersen wymyślił dziewczynkę z swoją dość smutną historią, no to mamy dziewczynki ze szkół jedynki, dwójki podstawowych.
Chłopców nie polskich. Ma.
Chłopcy pomagają, są gwiazdorami i współpracują i tutaj nie ma żadnej dyskryminacji, broń Boże. Mamy ponad 60 osób, które w takich parach z skrzyneczką wzorem Andersenowej baśni, workiem na pieniądze czy puszką wychodzą na ulicę tego miasta.
Sprzedajemy zapałki dla Tomka.
I specjalnie dla niego wyszliście na ten mróz, żeby zbierać pieniądze.
Tak.
To się pochwala. A co rodzice na to?
No, że zadowoleni są bardzo.
I do której będziecie tak chodzić?
Do 17.
Dużo już sprzedaliście?
No. Dużo, tak.
Jak reagują ludzie?
To zależy, bo ludzie naprawdę różnie reagują. Niektórzy biegną do bankomatu, a niektórzy przyspieszają, żeby nas ominąć, więc...
Proszę bardzo. I życzcie mu dużo zdrowia.
Dziękujemy.
Proszę.
Widzę, że hojność jest.
No, jak na razie tak. Jeżeli jeszcze się masz czego dać, no to dlaczego się nie podzielić?
Zawsze bardziej... pani kupuje?
Zawsze.
I co potem z takimi zapałkami się dzieje? Rozumiem, przy wigilijnym stole one też grają jakąś rolę.
Na pewno. Na pewno grają rolę i na pewno są położone i jest zapalana świeczka Caritasu tymi zapałkami. I też co niektórzy dostaną jeszcze w prezencie.
Taka tradycja?
Taka tradycja.
Myśli pani, że to jest dobra akcja? Wpisała się w czarnkowską historię?
Tak, wpisała się w czarnkowską historię. Bardzo dobra akcja.
A dlaczego?
No dlatego, że pomagamy, które zawsze choremu dziecku czy jakiejś osobie innej potrzebującej.
I to z okolic zazwyczaj?
Tak, z okolic.
I to chyba gra dużą rolę.
Bardzo dużą rolę gra, tak.
Lokalność tej akcji jest istotna, że wiedzą doskonale, że my tutaj w Czarnkowie pomagamy komuś, kto mieszka w Czarnkowie, czy w jego bliskich okolicach. Paweł Zajda, Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie. Wiemy, że ten cel jest blisko nas, że to nie są pieniądze, które idą gdzieś daleko, tylko znamy chłopca często, czy dziewczynkę, która tu mieszka, znamy ich rodziców, więc łatwiej jest pomóc komuś, kogo znamy i widujemy na co dzień, wiemy z jakimi problemami się boryka i z czym musi walczyć, dlatego jest łatwo, myślę, łatwość tej pomocy. A co ciekawsze, w przypadku tego roku nasz bohater Tomek, który chodzi do szkoły podstawowej numer 2, jest znany w szkole, ma swoich kolegów, koleżanki, więc jest im też łatwiej pomagać, bo zbierają dla swojego kolegi.
Z Czarnkowa?
Tak.
I chłopiec, rozumiem, choruje na coś?
Tomek ma 9 lat, choruje na zanik mięśni. Ta choroba się rozwinęła u niego dopiero po 4 latach życia. Pojawiło się sporo problemów oczywiście medycznych. No wiadomo, że w tego rodzaju sytuacji zawsze jest potrzebna rehabilitacja, leczenie i wizyty u lekarza, wyjazdy. Więc
i pieniądze.
I pieniądze, i to dość kolosalne, więc myślę, że ta pomoc dzisiejsza rzeczywiście sprawi, że może niestety nie wyzdrowieje Tomek, ale ta rehabilitacja będzie na pewno przebiega sprawnie, no i wrócić szybko do zdrowia.
Tych potrzebujących ciągle jest wielu. My współpracujemy od wielu lat z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i określamy wspólnie, kolegialnie, jakby wybierając cel, na który zbieramy pieniążki. A były one różne, od dzieci z Zambii, począwszy przez Pogorzelców, którym spalił się dom, przez różne dzieci z różnymi chorobami, to czasami z takimi przykładami można by tutaj opowiadać długo, dość długa przecież historia. Julka, dla której zbieraliśmy pieniążki, walczyła z białaczką, ostatnimi laty zbierała pieniążki razem ze swoimi koleżankami w następnych akcjach. Nie zapomnę, wszyscy mieliśmy łzy w oczach, kiedy mały Adaś, dla którego chcieliśmy kupić linijkę brajlowską, po omacku rozpoznawał postacie w żłóbku. Wiele pięknych, wzruszających, kochanych momentów, które dzieciakom zostają na zawsze i jakby często do nich potem wracają.
A te zapałki to też taki symbol, ale też coś ciekawego, co może znaleźć się później na wigilijnym stole.
No tak, one są szczególnie oznakowane. Mówimy, że one mają magiczny charakter. Zresztą te postacie na pudełku, kiedyś prowadziłem teatr, nazywał się Żyła i jego ideą było taka forma budowania mostu między światem dzieci i ludzi dorosłych. I stwierdziliśmy, że się świetnie to logo nadaje do tej akcji, tak już zostały.
Natomiast no, zakładamy, że takie pudełeczko się powinno znaleźć na każdym przynajmniej czarnkowskim wigilijnym stole.
To też nie chodzi o jakąś konkretną kwotę. Możemy zapłacić właściwie za te symboliczne zapałki symboliczną kwotą.
Dokładnie. Jak, i tak jak wyszło, że za darmo, to też przecież my tego nie rozliczamy w takich kategoriach, prawda? Mamy formę wyraźnie charytatywnej akcji i kto da, ile może, to jest oczywiście jego sprawa. No przecież to jest forma pewnego kontaktu, spotkania. To dziecko z wyciągniętą, zmarzniętą rączką, prawda, proponuje pewną, cudzysłów, transakcję, tak? I jeśli mogę, opowiem epizod jedno z dziewcząt, ale taka chyba, ja wiem, druga klasa może wiekowo, przyszła i opowiedziała, muszę panu powiedzieć, jaką miałem historię. Otóż jeden pan, taki był raczej na nie, a wy tam zbieracie, ja już dałem i tak dalej, to ja mu powiedziałam, nie wiem, czy mogłam, mówi, taką historię, że jeżeli pan mi obieca, że pan za tą zapałką zapali świeczkę na wigilijnym stole, to ja panu te zapałki dam za darmo. I wie pan, zaczął na nie mnie spoglądać dziwnie, potem po tych kieszeniach pobuszował i mówi, znalazł tylko banknot. I mówi, ale ty jesteś sprytna. I wrzucił jakieś tam 10 zł.
A w tym roku wolontariuszom z zapałkami udało się zebrać dla Tomka z Czarnkowa prawie 8 tysięcy złotych. W pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu Kościół Katolicki obchodzi Niedzielę Świętej Rodziny. Więcej na ten temat w dzisiejszych rekolekcjach księdza Macieja Sarbinowskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, drodzy radiosłuchacze. Obchodzimy dzisiaj przepiękne święto Świętej Rodziny. To dobra okazja dla wszystkich z nas, aby podziękować za swoją rodzinę, z której wyszliśmy, za naszych rodziców, za nasze rodzeństwo. Podziękować również za rodzinę, którą tworzymy. Podziękować za to, co piękne, co twórcze, co rozwijające. Prymas polski kardynał Stefan Wyszyński ukazywał rodzinę jako naturalną i trwałą społeczność, bezwzględnie konieczną dla istnienia i rozwoju człowieka, narodu i państwa. W jednym ze swoich kazań świętokrzyskich powiedział, że rodzina jest źródłem, z którego bierzemy życie. Pierwszą szkołą uczącą nas myśleć i pierwszą świątynią, w której uczymy się modlić. Dzisiejsze święto to również dobra okazja, aby z drugiej strony zobaczyć to wszystko, co niszczy rodzinę. Zobaczyć niebezpieczeństwa zagrażające życiu i rozwijaniu się naszych rodzin. A dziś wiemy o tym doskonale, że różne siły na wszelkie możliwe sposoby próbują zniszczyć rodzinę. O tym problemie mówił jakiś czas temu biskup Miziński, zwracając uwagę, że ostatnio można zauważyć mnożące się naciski zarówno na płaszczyźnie ideologicznej, jak i w sferze prawodawstwa, których celem jest niszczenie naturalnego, tradycyjnego małżeństwa i rodziny, na których opiera się nasza cywilizacja. Możemy śmiało powiedzieć, że szczęście rodziny lub jej cierpienie zależy od relacji, od ich budowania lub też ich zaniedbywania. Zanim jednak przejdziemy do relacji, to drodzy radiosłuchacze, spróbujmy zamknąć oczy i spojrzeć życzliwie na rodziny, z których wyszliśmy, w których żeśmy otrzymali życie, dojrzewaliśmy, otrzymaliśmy to wszystko, co jest najlepsze. Spróbujmy z zdziękczynieniem w sercu spojrzeć na naszą mamę, na naszego ojca, na nasze rodzeństwo i podziękować, krótko mówiąc, naszemu Bogu i Panu, zakładając, że nasi najbliżsi robili wszystko, jak najlepiej potrafili, nawet jeżeli im nie wychodziło czasami albo i częściej niż czasami. Bądźmy Panu Bogu wdzięczni. Takim samym życzliwym okiem i z wdzięcznością w sercu spójrzmy na te rodziny, które dzisiaj też tworzymy. Dostrzeżmy dużo dobra, które dokonuje się w nich. Dobra, którego również otrzymujemy w naszych rodzinach. Wtedy na nowo odkrywamy piękno i wielkość rodzin. Kiedy spojrzymy w liturgię słowa przeznaczoną na dzisiejszą niedzielę, na dzisiejsze święto świętej rodziny, to w drugim czytaniu czytamy m.in. takie oto słowa, które wskazują na ważność relacji. Czytamy. Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha. Widzimy w tym tekście dwie podstawowe relacje, które tworzą rodzinę. Pierwsza relacja to relacja współmałżonka do współmałżonka, relacja żony do męża oraz druga relacja, relacja rodziców do dzieci. Ten tekst również ukazuje nam, co jest treścią i charakterystyką obu tych relacji. Miłości z jednej strony i uległości z drugiej w relacji między mężem i żoną oraz posłuszeństwo z jednej strony i cierpliwość z drugiej, gdy chodzi o relacje rodziców i dzieci. Która relacja jest ważniejsza? Możemy sobie postawić takie pytanie i od razu odpowiedzieć. Najważniejsza relacja w rodzinie to relacja męża do żony. Drodzy radiosłuchacze, pracuję już od wielu lat z małżeństwami i z rodzinami i jestem świadkiem przepięknego wspólnego wzrastania tych rodzin, których ta pierwsza relacja jest bardzo pięknie budowana, gdzie dzieci mają okazję widzieć, jak tata bardzo kocha mamę i jak mama również takim samym uczuciem i taką samą postawą obdarowuje ich tatę. Szczęśliwe te rodziny, które widzą, jak wspólnie małżonkowie obdarowują się znakami czułości, bliskości, zakochania. Szczęśliwe dzieci, które widzą rodziców wspólnie przytalających się, mówiących sobie bardzo czułe słówka. Natomiast jestem również świadkiem wielu trudnych doświadczeń w życiu dzieci i młodzieży, które widzą, jaką trudną jest relacja żony do męża, czy też taty do mamy. Najpiękniejszy prezent, który mogą zrobić rodzice swoim dzieciom, to prezent pięknej ich relacji. Relacji, która również ma ten zewnętrzny wymiar daru. Dajemy dzieciom poznać, że bardzo siebie kochamy, dbamy o siebie i szanujemy. Drodzy radiosłuchacze, pan Jacek Pulikowski napisał wiele książek. Dzisiaj zachęcam do lektury książki Rodzina, najważniejsza firma na świecie. Ona nie może zbankrutować. I od strony 26 autor opisuje ważność i wyjątkowość relacji męża do żony, ojca do dzieci. Pisze m.in. pan Jacek: tak więc kobiety są nastawione na drugiego człowieka i na budowanie relacji, z których najpiękniejszą jest relacja miłości. Kobieca intuicja w sposób naturalny podpowiada drogę do szczęścia, a mianowicie jest to droga miłości. Mężczyzna odnajduje w sobie uzdolnienia, które pozwalają ukształtować i przeobrażać świat materii, ale szczęście mężczyzna ma znaleźć w rodzinie, nie w świecie. Źródłem szczęścia człowieka są relacje miłości. I od razu pan Jacek podpowiada, że trzeba zaznaczyć, że ważne są relacje nie tylko z ludźmi, ale i z Bogiem. Najpowszechniejszym i najbardziej pierwotnym zadaniem człowieka jest budowanie relacji małżeńskiej. Celem małżeństwa jest wspólna droga do świętości przez budowanie komunii osób na wzór komunii osób boskich. Tak napisał m.in. również Jan Paweł II w ważnym i przepięknym liście do rodzin. Budowa relacji z żoną ma być ważniejsza od budowania domu dla rodziny. Drodzy radiosłuchacze, jeszcze raz powtórzę to ostatnie zdanie, bo ono jest bardzo, bardzo ważne. Budowa relacji z żoną ma być ważniejsza od budowy domu dla rodziny. Do tematu rodziny, budowania wspólnych relacji powrócimy po chwili muzycznej przerwy. Drodzy radiosłuchacze, pierwszą część naszego spotkania zakończyliśmy ważnym stwierdzeniem z książki pana Jacka Pulikowskiego, Rodzina, najważniejsza firma na świecie, ona nie może zbankrutować, właśnie tym stwierdzeniem, że budowa relacji z żoną ma być ważniejsza od budowy domu dla rodziny. Oczywiście jest to zadanie dla mężczyzny, dla męża. Przyszłość rodziny idzie przez trwałość małżeństwa, zaś trwałość małżeństwa zależy przede wszystkim od tego, jak mężczyzna podejdzie do zadania budowania relacji z własną żoną. Jest jeszcze na naszym rynku kolejna przepiękna książka, która może nam pomóc. To pragnienie budowania relacji z małżonkiem, a następnie relacji małżonków z dziećmi przełożyć na język praktyczny, na język codzienności, a mianowicie Rodzina Slow. Jak zwolnić, odbudować więzi i doświadczyć większej radości. I autor mówi coś takiego, że w ogóle idea rodziny slow zakłada porzucenie intensywnego tempa życia, choćby na parę minut, aby odnaleźć siebie nawzajem we wszystkim, co robimy i mieć siebie nawzajem na przyszłość. Już kiedyś to ćwiczenie również robiliśmy, drodzy radiosłuchacze. Co by się stało z nami albo czego żałowalibyśmy, wiedząc na przykład, że za niedługi czas skończy się nasz ziemski adwent, czyli zakończy się ziemska pielgrzymka ku wieczności. Gdybyśmy wiedzieli, że za tydzień, dwa, może za miesiąc odchodzimy już z tego świata, to czego byśmy żałowali, że nie czyniliśmy w relacji do najbliższych nam osób? Warto dzisiaj również w taki sposób popatrzeć na swoją żonę, na swojego męża, na swoje dzieci, ale również jako dzieci spróbujmy spojrzeć w taki sposób na naszych rodziców. Kiedyś kogoś z nas zabraknie. Jeżeli Pan zechce, to może nas wcześniej zabraknąć niż naszych rodziców. Czego byśmy żałowali, odchodząc z tego świata? Ten projekt Rodzina Slow ma nam pomóc zatrzymać się i odkryć pragnienie, czy na nowo odkryć pragnienie budowania wzajemnych relacji, aby ujrzeć i usłyszeć każdego członka rodziny z osobna przy jednoczesnym spojrzeniu na rodzinę jako całość. Idea Slow polega na odnalezieniu w sobie postawy obecności, zarówno wobec siebie, drodzy radiosłuchacze, żeby mieć siebie, bo nie mogę z siebie uczynić daru, nie mając siebie. Jeżeli tak robię, to za chwilę wejdę w stan takiego wyjałowienia, wypalenia, ale również by być wobec drugiego członka rodziny, a także względem rodziny jako całości. Wydaje się proste zadanie, ale w dzisiejszym bardzo szybkim świecie, żyjemy bardzo też szybko, jest nam bardzo, bardzo trudno zatrzymać się. Realizacja idei rodziny slow zakłada, że znajdujemy czas, aby zapytać siebie, jakie są nasze potrzeby i oczekiwania jako ludzi, jako członków danej rodziny. Sednem idei slow jest zatrzymanie się, wzięcie głębokiego oddechu. To chwila zastanowienia, dokładne przyjrzenie się sobie i drugiej osoby, z którą buduję relacje w mojej rodzinie. Rodzina slow to rewolucja w sposobie myślenia, pojmowania i praktykowania codziennego też życia. Idea ta narodziła się z przekonania autorów, że życie rodzinne stoi w obliczu zagrożenia i tego dzisiaj jesteśmy świadkami. A źródłem tego zagrożenia jest społeczny przekaz głoszący, że im więcej, im szybciej, tym lepiej i że jeśli natychmiast nasze działanie nie przyniesie jakiegoś efektu, to wchodzimy w oskarżenie, to wchodzimy w jakieś złe samopoczucie. Drodzy radiosłuchacze, od czego zacząć? No właśnie od wyhamowania, od znalezienia chwili czasu i na początku w tym wolnym czasie mamy spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest dla nas dobre. Czy to, w co angażuje się każda osoba z naszej rodziny, jest dla naszej rodziny, dla tej najmniejszej komórki dobre. Jeżeli z jakichś powodów nie możemy całkowicie tego zmienić, to czy możemy zmienić to choćby w jakimś małym stopniu, tak aby zaczęło nam to służyć? Służyć budowaniu, umacnianiu, rozwijaniu naszych codziennych relacji. Jeżeli to, co robicie, drodzy radiosłuchacze, sprawia, że w waszym życiu panuje radość i poczucie więzi, których pragniecie, nie przestawajcie tego czynić, inwestujcie jeszcze bardziej. Jeżeli nie, to najwyższy czas zastanowić się, jak można to zmienić. zobacz mnie, poczuj mnie, dotknij, ulecz. To są takie ważne hasła tego pierwszego etapu zastanowienia się, co jest dla nas dobre. Zobaczmy, nawet dzisiaj w erze komunikacji elektronicznej najlepszą formą przekazu międzyludzkiego, komunikowania się, budowania więzi jest nadal spotkanie się oko w oko, głos w głos, ręka w rękę i serce przy sercu. Bardzo dzisiaj dużo młodych ludzi, z którymi się spotykam na co dzień, mówi: jestem samotny, księże, czuję się samotna w moim domu. Jesteśmy niby wszyscy razem, ale w moim sercu jestem imigrantem, jestem gdzie indziej. Dzisiaj panuje takie pojęcie imigrant elektroniczny. Bardzo często drugi człowiek odnajduje zainteresowanie i spotkanie, wprawdzie nie oko w oko, w przestrzeni środków społecznego przekazu. Zatrzymać się, by spotkać się. Kolejnym taką dobrą podpowiedzią, by budować, umacniać nasze więzi międzyludzkie, to wdzięczność. Starajcie się wyrażać wdzięczność codziennie. I znowu popatrzmy życzliwym okiem na drugą osobę z naszych rodzin i zastanówmy się, co dobrego od tej osoby otrzymuje, a wcześniej co dobrego dana osoba robi. Dziękuję Ci za to, dziękuję Ci za tamto. Bardzo ważna czynność, która pokazuje nam, że jesteśmy wartościowi. Kiedyś robiłem, drodzy, takie ćwiczenie z młodzieżą i prosiłem ich, aby na kartce wypisali 10 złych rzeczy o sobie, które słyszą albo tak też się czują. To ćwiczenie bardzo szybko młodzież wykonała, a później poprosiłem młodych ludzi, aby na kartce wypisali 10 dobrych rzeczy o sobie, jakie słyszą, czego doświadczają też w swoim życiu, i niektóre osoby zamarły bez ruchu. Niektóre zaczęły płakać. Księże, nie jestem w stanie nic dobrego o sobie napisać. To dało mi bardzo dużo do myślenia. Między innymi miałem taką refleksję, że w domu prawdopodobnie ci młodzi ludzie nie słyszą zbyt wiele dobrych rzeczy o sobie samym. Zobaczmy, nasze słowa mają moc twórczą. Kiedy mówimy dobrze do drugiego człowieka, kiedy mówimy dobrze o drugim człowieku, jest to budowanie wartości drugiego człowieka, albo lepiej, pomagamy w ten sposób spotkać się ze swoją wartością. Przecież wartość każdego z nas to wartość krwi Jezusa Chrystusa. Życzę sobie i Wam, drodzy radiosłuchacze, aby ten czas świąteczny był też czasem wdzięczności. Weźmy współmałżonka na spacer, weźmy dzieci na spacer i dziękujmy drugiemu człowiekowi, a w ten sposób również czynimy miłosierdzie, które zakrywa wiele naszych słabości. Błogosławionego czasu świętowania i pamiętajmy o sobie w codziennej modlitwie.
Ksiądz Maciej Sarbinowski zachęcał do niedzielnego rodzinnego spaceru. A ja przełączam się do tego apelu, no chyba, że Państwo wolą pozostać z nami i posłuchać Niedzieli na Głównym. Zapraszam w imieniu autorów tuż po godzinie 13.
Między niebem a ziemią.